wieczór z kulturą.
Tomasz Olszewski, witam w audycji Dobry Wieczór z Kulturą, a dzisiaj dwa tematy się pojawią związane z teatrem. Na początek Teatroterapia Gdańsk, która wystawiła spektakl Zielona Godzina. Maszka Wojciechowska, dobry wieczór.
Dobry
i
wieczór.
Szefowa, tak mogę powiedzieć, całego przedsięwzięcia.
Tak.
To niechaj przedstawią się uczestnicy.
Wiktor, aktor wieloletni, współpracuje z panią Marzeną.
Monika Dąbrowska, aktorka też wieloletnia u pani Marzeny.
Zuzanna Korzeniewska, studentka SP i członkini Teartu.
Miro Mularski, właściwie to mój debiut tutaj w tej teatrze. Tak.
Spektakl to jest tak naprawdę, to są dwa spektakle, tak? Z jednej strony to jest to Leśmian i ten Leśmian, trochę opowiedzcie o tym, jesteście niejako świeżo po premierze, ale także przed wystawieniem tego spektaklu w Gniewinie i o tym jeszcze powiemy.
Więc właśnie, ja ten spektakl pisałam tutaj troszeczkę na takie zawezwanie, na zew Krajowego Projektu Odbudowy finansowanego przez Unię i tam właśnie była taka prośba, aby to były takie klimaty związane z ekologią i pomyślałam sobie, że Bolesław Leśmian doczekał się właśnie takiej swoistej nalepki ekofilozofa. I gdzieś ta jego przyroda z człowiekiem tak bardzo silnie powiązana, także w zasadzie nie można tego rozdzielić. I jeżeli człowiek się temu podda zupełnie, to nawet może się w jakiś sposób zatraci, czy to będzie doskonały temat. No i tak się właśnie stało.
Dokładnie tak jak Maszka powiedziała. No Leśmian jakby, to była taka okazja, żeby jakby nas połączyć, tak, scalić grupę, bo grupa składa się z osób o różnym poziomie umiejętności teatralnych. Dało to jakby taki nam bodziec po to, żeby się rozwijać, żeby działać wspólnie. I też ta sama twórczość Leśmiana pobudzała w nas te emocje pozytywne. I właśnie przez to chcieliśmy w naszej publiczności wzbudzić te pozytywne emocje, miłości, przyjaźni, też spojrzenia na siebie i tym samym zaprosić do opowiedzenia historii w teatrze Playback, o czym pewnie powiedzą moi następcy.
Tak, myślę, że do teatru Playback to jeszcze wrócimy, bo to jest gruby temat, ale a propos tego, co mówiłeś, Wiktor, jeszcze chciałam zaznaczyć, że ja znalazłam przy przygotowywaniach się do tego spektaklu, gdzieś tam w internecie natknęłam się na informację, że istnieje takie pojęcie jak zielona godzina w kontekście psychorozwoju. I na przykład dzieciom jest polecana co najmniej jedna taka zielona godzina dziennie, żeby one spędzały czas z naturą na łonie przyrody i tak dalej. Jako zaleta, jako możliwość właśnie tego psychorozwoju. I pomyślałam sobie, że to trochę nas dotknęło też, nie? Bo praca nad tym Leśmianem to naprawdę jest, mimo tej jesiennej aury, która panuje za oknem, bo teraz nad tym pracowaliśmy, no to można było w sali poczuć wiosnę.
Tak, jeszcze dla mnie tak na początku podchodziłam z rezerwą. Okej, okay, Leśmian, dobrze, robi się poważnie, co przygotuje Maszka. I byłam zaskoczona bardzo pozytywnie, bo to jakby ten spektakl, stwierdziłam, że chcę się zagłębić w tego Leśmiana bardziej. On mnie zmotywował, także zainteresował.
Czyli Leśmian jako punkt wyjścia, a Mirek powiedział, że jako tutaj po raz pierwszy się pojawił w tym zestawie, tak?
Tak, ja zostałem zaproszony do tego spektaklu.
Ze względu na brodę?
Nie, nie, absolutnie. Po prostu ja byłem też ciekawy, co tam szeleszczy u tego Leśmiana, tego Bolesława. Przyszedłem i nie spodziewałem się, że aż tak mocno mnie wciągnie. To raz, a dwa, no to z czym się zmagałem na początku, nie wiedziałem, że brakuje mi troszeczkę kondycji fizycznej, ale grupa pomogła mi stanąć na nogi i nawet jeśli miałem słabszy dzień, to mocne wsparcie od nich też i to było bardzo cenne. przy nauce tekstu nawet, to też każdy ze sposoby pokazywał na swoje, na to, jak to ogarnąć. I to się rodziło. Jak się urodziło, no to już później po prostu, to już było flow.
To znaczy, ja nie zauważyłam, Mirku, jakichś słabszych dni. Mirek tutaj stał się takim naszym prawie szamanem, takim demonem tej zieleni. Grał nam pięknie na bębnie szamańskim. Był w takiej sile i mocy, że jeżeli Państwo jeszcze będziecie mogli, to naprawdę zapraszam, żeby zobaczyć. Także on tutaj nam odkrywa swoje może samopoczucie, ale dawał absolutnie, tak zresztą jak wszyscy aktorzy, z siebie wszystko. Ten Leśmian nam posłużył właściwie jako taka zachęta na otwarcie serc, aby opowiedzieć swoje własne historie, żeby widzowie opowiedzieli swoje historie, bo nasza Teatroterapia Gdańsk prezentuje taki dosyć rzadki typ teatru jak teatr playback, gdzie aktorzy słyszą historię błyskawicznie, mając ku temu przygotowanie, odgrywają te historie w różnymi technikami, z zakończeniem lepszym, takim, który w jakiś sposób oczyszcza dane wspomnienie, nadaje mu dodatkowy sens. I może powiedzcie o tym, jakie tym razem były historie, które zapamiętaliście, jak się czuliście w tych historiach, jak się też czuliście jako grupa, żeby to sprawnie razem pokazać, bo chciałam tu przypomnieć, że nie tylko graliśmy 9 listopada w pracowni do Studzienki 9, ale graliśmy też wcześniej w Stowarzyszeniu Psoni. I tam okazało się, że historie będą opowiadane też po angielsku, więc tutaj macie bogaty materiał, żeby się podzielić z tym wszystkim.
Przede wszystkim to było niesamowite wyzwanie, bo pierwszy raz właśnie teraz w ciągu tego miesiąca miałem okazję uczestniczyć w teatrze playback. No i to wymaga po prostu wielu umiejętności, które rozwijaliśmy na warsztatach. Przede wszystkim kreatywności, ale też takiego szybkiego tempa, żeby to nie było powolne, nudne, żeby ta osoba miała okazję zobaczyć wydarzenia rzeczywiście z jej życia. Trudne, czasem lepsze, czasem po prostu błahe, trywialne, ale zawsze jej. I tutaj pojawiała się taka dwutorowa jakby działalność. My przeżywaliśmy w jakiś sposób przeżycia tej osoby, a tamta osoba mogła poczuć się zaopiekowana. I tu jest ten element terapeutyczny, który no, jest też taką opcją do głębszego dialogu z innymi ludźmi.
Mi się też wydaje, że bardzo istotną cechą tego teatru playback u aktorów jest empatia, bo my słuchamy historii opowiadanych przez kogoś z publiczności, próbujemy się z tą historią może nie tyle utożsamić, co odegrać ją w taki sposób, by była wiarygodna, ale jednak to zakończenie pozostaje w naszej gestii. I tutaj, tak jak właśnie powiedział Wiktor, tutaj musimy użyć kreatywności, tutaj musimy też się wykazać właśnie bardzo dużą empatią, żeby tej osoby nie skrzywdzić, żeby nie zadziałać w taki sposób, który mógłby wywołać jakąś przykrość czy smutne emocje, tylko zawsze próbujemy kończyć pozytywnie, z takim happy endem, co też uwielbiam, jak się odbija właśnie na twarzach publiczności i jak pytamy po odegraniu takiej improwizowanej sceny, czy panu, pani się podobało, jakie wrażenia po odegraniu tego, to z reguły właśnie spotykamy się z uśmiechem albo z ulgą, jeżeli ktoś opowiedział coś trudnego, a nam się udało to złagodzić. Więc to z perspektywy aktorki to jest jedno z najlepszych przeżyć zaraz po wystąpieniu.
No właśnie, z jednej strony przeżyć, z drugiej strony jest to ogromne wyzwanie, żeby czasem rzeczy naprawdę takich traumatycznych z życia, z którymi może sobie nie do końca radzimy, żeby przedstawić nietrywialnie, tak? Żebyśmy tego nie ośmieszyli, żeby osoba, której my odgrywamy i prywatny tak naprawdę, i prywatną historię, żeby nie poczuła się, że traktujemy jakoś błaho czy śmiesznie. Trzeba to naprawdę ogromnego wyczucia.
I odpowiedzialności.
I odpowiedzialności. Ale warto. Dostajemy naprawdę bardzo dobre informacje.
A jakie to są historie na przykład? Jakaś taka króciutko.
Boże, przykładowo ja akurat najbardziej zapamiętałam tą, bo odgrywaliśmy ją po angielsku. To było jak graliśmy dla Stowarzyszenia Psoni. Byli powiedzmy
to byli wolontariusze
starzyści z Hiszpanii. Naszym językiem komunikacji był angielski, też zostaje właśnie wprowadzenie, jak wygląda ten playback. I opowiedzieli swoją historię z plaży, gdzie zostali tak jakby wrobieni, że ukradli znak drogowy.
Znaczy to był zakaz kąpieli.
Tak, tak, zakaz kąpieli. Akurat nieszczęśnie przyjechała policja i tak jakby stwierdziła, że to oni ukradli ten znak. I oczywiście historia skończyła się dobrze, bo udało im się jakby wytłumaczyć, że to nie oni. No ale była jakaś pewna nieprzyjemność, tak? I no to było dodatkowe wyzwanie, bo po pierwsze tak, musieliśmy szybko pomyśleć, jak przetłumaczyć z polskiego na angielski to, co robimy. No i...
Także tak, poczuli się zrozumiani, tak?
Tak, tak.
I zapadła w pamięć przede wszystkim historia kotka, którą najpierw opowiedział tutaj obecny Miro, a poruszyło to w jednej z dziewczyn
z Fundacji Sprawnie Inaczej,
historię z jej życia, gdzie mama jej odmówiła po prostu przygarnięcia kotka z różnych względów. I ta dziewczyna powiedziała to w taki sposób, miała łzy w oczach, było to dla niej trudne przeżycie. I tu właśnie było to wyzwanie, żeby tego nie spłaszczyć, tak? Nie, żeby ona poczuła się doceniona, że to jej przeżycie jest ważne dla nas. No ale to, udało się.
To są często takie historie bardzo proste, codzienne. Powiedzielibyśmy nic szczególnego, gdybym teraz to przytoczyła, ale dla tych ludzi są związane z bardzo dużymi emocjami. To są pozytywne albo negatywne przeżycia i na tym się skupiamy.
Zielona Godzina będzie grana także w Gniewinie, już niebawem.
Tak, 28 listopada, około godziny 17, więc jeżeli Państwo mają ochotę, to jest to przecież pomorskie, jest to koło Wejherowa, zapraszamy bardzo. Ja tylko chciałam jeszcze dodać, że to wszystko by się może tak bardzo nie udało, gdyby nie wielkie zaangażowanie, praca aktorów. Oni tak bardzo skromnie o sobie mówią, ale to niebywałe zobaczyć ich w akcji. Ale też na przykład muzykę nam ofiarował swoją Piotr Wyrwaszewski, cudowne zdjęcia zrobił Grzegorz Sosiński. Także jest tutaj jakby cała plejada ludzi, która na to pracowała. I też nasi koledzy, których nie ma w studiu, a którzy są, byli z nami, będą.
Zielona Godzina, do zobaczenia w Gniewinie. Teatro Terapia Gdańsk, Maszka Wojciechowska i wieloletni aktorzy oraz pierwszorazowy aktor byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękujemy. Dzięki.
Dobry wieczór z kulturą. Dobry wieczór z kulturą.
Tomasz Olszewski, witam ponownie i zgodnie z zapowiedzią wciąż teatralnie, ale teraz nie po premierze, a przed premierą, premiera 1 grudnia w Domu Harcerza. Roman się nie dowie. Czego nie dowie się Roman? Może my się dowiemy, chociaż nie jest to wcale pewne. I teraz dowiemy się z pewnością, dlaczego autor tego spektaklu ukrywa się pod pseudonimem Primo Polen. Dobry wieczór, ale to może później się dowiemy. Najpierw przedstawię pozostały zespół. Paulina Skiba, Marcelina Iwanicka, Szymon Bogusławski i jeszcze ktoś mi się tutaj schował. No właśnie, proszę tak na mnie nie patrzeć. Ja wiem, no nie przeczytałem, ale to dla Iwona Banaszak?
Zgadza się.
Przeskoczyło mi. Wszystko już wiem, ale spojrzała groźnie. Nie wiem, co na to Roman. Primo Polen, dlaczego autor ukrywa się pod pseudonimem, a pseudonim jest znaczący, wskazuje na to, że Polska jest w jakiś sposób bardzo ważna i domyślam się, że pseudonim także wynika z tego, że poza Polską działał.
Dobry wieczór, ja może od razu sprostuję, robiąc oczywiście parafrazę ze sztuki, bo tam Państwo będziecie mogli usłyszeć, że dokładnie zaproszony gość na wywiad robi to samo, czyli mówi, ja bym od razu chciał sprostować, że nie chodzi tutaj o ukrywanie się, tylko o stosowanie pseudonimu. Każdy artysta ma prawo już od bardzo dawna do stosowania pseudonimu z różnych powodów, najczęściej marketingowych. U mnie te powody są właściwie dwa i jeden już został wymieniony. powstał ten pomysł oczywiście i konieczność w momencie, kiedy mieszkałem w Anglii, a dosyć długo tam mieszkałem i moje polskie nazwisko niezbyt ciekawie brzmiało. Właściwie brzmiało w taki sposób, że za każdym razem, kiedy Anglicy je wypowiadali, imię i nazwisko, doprowadzało mnie to do frustracji. W związku z tym pomyślałem, no nie chciałbym, żeby odbiorcy mojej sztuki używali mojego polskiego imienia i nazwiska między sobą, bo być może ich również, podobnie jak mnie, zacząłby to irytować. Więc możliwość zrobienia jakiegoś dobrego wrażenia, no, wydawała mi się na tyle trudna, że postanowiłem ten pseudonim w końcu zastosować. A dlaczego Primo Polen? Dlaczego ja powiem, dlaczego Polen? Dlatego, żeby się na wypadek, kiedy Polacy będą mieli styczność ze mną, nie pogniewali, że zastosowałem coś, co mnie od Polaków oddziela, bo zasadniczo kocham nasz kraj, kocham Polaków i dlatego wróciłem z tej Anglii tu i jestem tu z wami, ale pseudonim pozostał.
Ten z Anglii. Zastanowiło, że jednak w Anglii to raczej Poland jest, a nie Polen.
Wie pan, Polen jest, ja wolałbym, żebyśmy aż tak długo na ten temat nie rozmawiali, bo nie sądzę, żeby było to ciekawsze od głównego tematu, dla którego się dzisiaj spotkaliśmy.
O głównym temacie. Czego nie dowie się Roman?
Właśnie, czego się nie dowie, Roman się nie dowie. Nie dowie się przede wszystkim tego, w jak inteligentny i sprytny sposób został sterowany.
Manipulowany
wręcz, no.
Tego się chyba nie dowie, a przynajmniej nie dowie się przez całą akcję sztuki, aż do samego finału, no bo wiadomą rzeczą jest, że finał to jest jakieś odkrycie kart. W związku z tym ten punkt, ta puenta, no to jest moment, w którym te karty zostają odkryte i to napędza całą akcję i w rezultacie oczyszcza całą przestrzeń, która się mocno nawarstwiła przez te wszystkie lata, kiedy pływał po morzu, zarabiał pieniądze, tęsknił za rodziną, no i jakieś tam swoje wizję kształtował, kiedy już zakończy karierę i wróci do domu, to co wtedy zrobi ze sobą, z pieniędzmi, które oszczędzał przez lata i w rezultacie, co zaproponuje swojej rodzinie, jakby w dowód miłości i jako rekompensatę za jednak lata, w których no, nie był z nimi na co dzień. No, okazuje się, że żona, jej przyjaciółka, poniekąd dzieci, no, trochę inną rzeczywistość, w innej rzeczywistości funkcjonowali niż jemu się wydawało. No, jakby w toku tego nastąpiło wiele sytuacji, które dla niego były niezrozumiałe, ale przede wszystkim, które były przed nim ukrywane. No, ja myślę, że główny napęd tej sztuki właśnie polega na tym, że on stopniowo, kiedy już ogłasza, że chciałby zakończyć swoją karierę jako marynarz i wrócić do domu i rozpocząć właśnie realizację pewnej wizji, w tym momencie okazuje się, że ta rzeczywistość, która na niego czeka, przeszkody, z którymi będzie musiał się zmierzyć, no to jest właśnie to, czego się teoretycznie, jak słyszymy w tytule, Roman ma nie dowiedzieć.
Pięcioro aktorów na scenie, tak?
Dokładnie tak.
Podchodząc do sprawy antycznie, tragedia czy komedia, wiemy, że raczej nie tragedia. Podchodząc dalej, czyli jeżeli komedia, to w kierunku farsy bardziej?
Tempo? Nie, wie pan, za dużo tych farsów już jest na scenie. Jesteśmy świadkami takiego rozkwitu silnego, właściwie bomby spektakli komediowych, które właśnie opierają się przede wszystkim na farsie, nie? Czyli właściwie na takich szybkich zwrotach akcji, na odkryciach, ale często troszeczkę absurdalnych. My trzymamy się raczej rzeczywistości, ponieważ ona dostarcza najwięcej ciekawych rozważań czy ciekawych elementów do tworzenia fabuły, przy czym oczywiście komedia, która, no, jak to już wiemy z budowy antycznej komedii, bo przecież komedia jakby wychodzi z tragedii, mieszcząc się w jednym przedziale, tak naprawdę najbardziej śmieszy to, co pod spodem jest w pewnym stopniu dramatyczne, tragiczne. Odpowiednio skonfigurowane, odpowiednio wykształtowane, może powodować, że śmiech jest tym większy, ale to jest śmiech, który w nas pozostaje przez dłuższy czas. Wewnętrzny śmiech, ponieważ zagadnienia, z którymi się spotykamy, są na tyle głębokie, że nie dają nam spokoju, bo my zaczynamy widzieć w tym podobieństwa. Identyfikujemy się tymczasem z tym zjawiskiem, dlatego że sami przeżywamy bardzo podobne rzeczy, widzimy u innych ludzi i to pozwala na przeżywać taką sztukę znacznie dłużej niż powiedzmy farsa, która opiera się w dużym stopniu na jakichś takich zwrotach akcji, które są głównie sformułowane po to, żeby śmieszyć, ale przez chwilę.
To proszę powiedzieć na temat zespołu, który będzie wykonywał ten spektakl. Wrócił pan z tej Anglii, co założył pan teatr, czy strzyknął pan, zrobił pan casting na to przedstawienie, jak to wyglądało? Albo niech aktorzy powiedzą.
Ci akurat aktorzy no, na ten temat za wiele nie mogą powiedzieć, odpowiadając szczegółowo na pana pytanie, dlatego że jest to zespół świeży, zespół, który został jakby zaproszony do tej sztuki konkretnie do tej, a ta sztuka dopiero, jak wiemy, będzie miała swoją premierę, czyli no, jakby to powiedzieć, za nich oczywiście wypowiadać się nie mogę. Natomiast jedna rzecz, faktycznie jak wróciłem do Polski, to wróciłem ze sztuką Testament Barbary, której polska premiera miała miejsce w Toruniu w 2019 roku i później była wznawiana. Ale ja myślę, że czas tej sztuki się skończył, dlatego przyszedł również moment odpowiedni, żeby napisać coś nowego. No i ci wspaniali ludzie, którzy dzisiaj tutaj są ze mną i którzy są ze mną na próbach i którzy będą ze mną w trakcie spektakli, to są osoby, no, które świetnie się nadają do tych postaci. No a resztę no, niech powiedzą sami, co myślą o całym projekcie.
Tak, myślę, że to jest dobry moment, żeby wspomnieć w ogóle o tym, kim gramy, kim są nasze postacie i czym są w całej tej historii. Ja gram Roberta, syna Romana, który ma się niczego nie dowiedzieć. Robert jest samotnikiem, jest takim typem człowieka, takim outsiderem, takim filozofem, równocześnie skupionym na muzyce, na sztuce. Jest swego rodzaju poetą, który dostrzega rzeczy, których inni nie dostrzegają. I on od samego początku, będąc wycofany z całej tej rodziny, ponieważ został stłamszony przez resztę członków, został tak trochę właśnie odseparowany od reszty, zauważył panujący wokół spisek i zauważył to, czego Roman miał się nie dowiedzieć, mówiąc krótko.
A spiskowcy? Tutaj widzę trzy spiskowczynie w takim razie.
No tak, powiedzmy, że trzy. Właściwie to w głównej mierze dwie, a jedna stoi gdzieś tam obok i trzyma stronę właśnie kobiecą, chyba w ramach kobiecej solidarności, ale...
A pozostałe kobiety trzymają stronę niekobiecą?
Chyba tutaj bardziej chodziło o to, że za całym spiskiem, za całą awanturą, która wynika z fabuły, stoją dwie, a w sumie można powiedzieć jedna bohaterka. Ta druga tak naprawdę tylko jej wtóruje i jest w stanie podporządkować się jej wyzwaniom i jej oczekiwaniom. A ta trzecia, czyli córka, ta najmłodsza spośród kobiet w rodzinie, lekko zagubiona, ale także gdzieś uczestniczy w tym wszystkim, co się tam dzieje.
Jednak wychowując się w domu, w którym gdzieś tam skrzętnie jest operowana ta manipulacja, to trudno nie przejąć trochę i nie przesiąknąć tymi technikami, gdzieś nawet już podświadomie. No i trochę taka jest Asia. Tylko że Asia nauczyła się to wykorzystywać w raczej taki sposób, powiedzmy, biznesowy, potrafiła to spieniężyć, gdzieś tam w duszy to jej gra, właśnie ta część charakteru. Tak naprawdę ona też chce gdzieś tam gdzieś tam współpracować z Robertem już pod koniec sztuki, ale myślę, że to będzie widoczne dla widza w ramach odkrywania tej postaci, bo ona jest postacią, która pierwotnie wydaje się być bardzo powierzchowna, skupiona na tylko takich bardzo przyziemnych rzeczach, powiedziałabym, że rzeczach kobiecych, takich przynależących do właśnie tych atrybutów kobiecości. Jednakże, no, tak naprawdę, no, jest to postać dużo głębsza. I myślę, że gdzieś tam można się doszukać w niej też takiej trochę krzywdy w tym domu, ale także, no, takiego swoistego radzenia sobie dziecka w domu, w którym nie ma ojca, w którym jest matka, jest przyjaciółka tej matki, która też tą matkę czasami zastępuje, albo takiej się wydaje, że ją zastępuje. No i jest ten brat, ten cyniczny nihilista, z którym nie da się porozmawiać o niczym, więc gdzieś tam jest trochę opowieści o takim radzeniu sobie z tym dorosłym życiem w tej postaci.
To już wiemy, kim są dzieci Romana, które ma się nie dowiedzieć czegoś. To teraz co? Matka i przyjaciółka.
Patrycja, tak, ja gram mamę. Patrycja jest osobą niezwykle barwną, też myślę odważną na swój sposób, ale też troszkę pogubioną. Kobieta, która ma swoje ideały i tak troszeczkę na siłę i po trupach dąży do spełnienia własnych marzeń, takich zawodowych. Towarzyszy jej w tym cudowna przyjaciółka Jolka. Jest to niezwykły team, który myślę, że no tutaj naprawdę może pokazać dosyć ciekawą taką perspektywę przyjaźni, no i też tutaj takiej relacji damsko-męskiej, która jest w domu. Kobieta o dużym potencjale, o wielkich marzeniach i takiej no naprawdę pewności, że zasługuje na więcej.
Taka manipulantka, a tutaj taka obrona tej manipulantki, jaka to
jak
bidula.
Najbardziej.
Co dobrze, kiedy aktorka utożsamia się z postacią i broni jej, nawet jeżeli to jest postać mroczna, bo manipulacja kojarzy mi się jednak z czymś negatywnym w pewien sposób.
Tak, jest to na swój sposób manipulacja, jak najbardziej, jednak tutaj widać, że później to już też, tak jak akcja się potoczy, widać, że jednak to serducho też jest z niej.
A przyjaciółka?
A przyjaciółka ma
Niech
tutaj...
może powie o swojej roli przyjaciółka.
Tak, przyjaciółka, ukochana, wręcz członek rodziny, jak uważa o sobie. No jest to postać, która bardzo miesza w tych okolicznościach, które się tutaj zdarzają. Jolka, bo tak ma na imię. Jest postacią, ktoś by powiedział, negatywną, ale czy nie kochamy też czarnych charakterów troszeczkę? I można w niej odkryć pewne elementy, bo to ona zasiewa tę nutkę jakiejś takiej tajemnicy, przenikliwości tym, co robi. Bo właśnie ten dar, który ona posiada, sprawił, że ujrzała w Patrycji coś, czego ona nigdy nie będzie w stanie osiągnąć. I to jest ta rzecz, która pchnie ją do tego, aby zamącić w spokoju rodziny Brantów i wejść troszeczkę w buty ojca, którego nie ma w tym domu, jest obecnie na morzu, i troszeczkę porządzić, może nie dosłownie, ale w przenośni, i posterować troszeczkę osobami, które w tym domu mieszkają.
A jak znaleźliście się w tym spektaklu? Jak trafiliście do teatru Primo Polen, bo tak się teatr również nazywa?
Tak.
Moja historia była taka, że po prostu szukałam teraz takiego, powiedzmy, swojego miejsca na ziemi, miejsca, w którym jakby teatralnie będę mogła się tutaj wyżyć, pokazać, w którym przede wszystkim będę tworzyła świetne rzeczy. No i tak znalazłam ogłoszenie i jestem tutaj w zespole, który spełnia wszystkie te moje oczekiwania. Jestem bardzo zadowolona z tego, co tutaj robimy. Jesteśmy świetnym zespołem i naprawdę energia, która tutaj się wytworzyła między nami, pozwala nam robić świetne rzeczy.
Moja historia na przykład jest znacznie prostsza, mianowicie jako osoba w czwartej klasie, w klasie maturalnej, wiadomo, że nie będę w 100% swojego czasu poświęcał na przygotowanie do matury, choć prawdopodobnie powinienem, jednakże dla zdrowia psychicznego uznałem, że to jest też bardzo dobry moment, żeby znaleźć pewnego rodzaju swojego pracę w temacie, który bardzo chciałbym rozwijać. Ja już od kilku lat staram się zdobywać doświadczenie aktorskie, czy poprzez granie w jakichś mniejszych spektaklach, czy też szkolnych, czy też projektach filmowych. I kiedy moi rodzice znaleźli ofertę pracy, którą pan Primopolen wystawił na Facebooku, niemalże bez zawahania stwierdziłem, że to jest coś dla mnie, że to jest bardzo fajna i przyjemna forma zdobywania doświadczenia i co więcej takiego rozwijania się i poszerzania horyzontów.
To patrzę na pozostałe dwie postaci i aktorki.
Tak, to u mnie jest właściwie bardzo podobna historia do historii Marceliny, tylko że ja tak właściwie w zaciszu domowym któregoś wieczora przeglądałam sobie internet, ogłoszenia Facebooka i tak dalej. No i trafiłam na ogłoszenie. No, stwierdziłam, że to jest chyba dobry czas, żeby zacząć robić coś innego niż tylko to szare, codzienne życie, które wszyscy mamy. No i zgłosiłam się. Nie wiedziałam, czy dostanę odpowiedź, ale dostałam odpowiedź. No i przyszłam na casting. No i tak tutaj jestem. I też się bardzo cieszę, że możemy coś po prostu stworzyć, bo sam ten proces twórczy jest po prostu uwalniający i nadający właśnie gdzieś tego koloru w tych obszarach życia, gdzie trochę jest go mniej.
A czy jakieś doświadczenia wcześniejsze teatralne mieliście, czy tak po prostu ogłoszenie, to idziemy? To
może... Ja od razu może tutaj jako adwokat grupy zainterweniuję. Oczywiście, że tak, no przecież współpraca z Primopolenem musi odbywać się na formule profesjonalnej i nie widzę możliwości, żeby trafiła osoba, która nie ma ani doświadczenia, ani talentu, ani też energii, która sprawi, że będzie się dobrze pracowało. Żartowałem. Nie wszyscy są profesjonalni.
Ja myślałem, że żart, że nie trzeba mieć talentu, żeby trafić, to tak. Nie wiadomo.
Ja opowiem swoją historię. Talent jest, jakieś doświadczenie, jeśli chodzi o pewne wywiady, też jest. Jednak moja historia jest taka, że ja tak naprawdę nie wysyłałam nigdzie zgłoszenia, ale wiadomość przyszła do mnie. Pewnego dnia, w sumie wieczoru, spojrzałam w telefon i tam właśnie było zapytanie, czy chciałabym przyjść na casting, spróbować, porozmawiać. A ze względu na to, że zawsze o tym myślałam, zawsze chciałam tego spróbować, bo gdzieś w głębi serca czułam to bardzo mocno, zgodziłam się. Zgodziłam się i zostałam. I bardzo się cieszę z tej decyzji, że podjęłam tę decyzję i mam tą odwagę przede wszystkim, bo zespół jest wspaniały, sztuka jest cudowna i myślę, że przed nami naprawdę świetny czas.
1 grudnia premiera w Domu Harcerza. Jeszcze jesteście przed próbą generalną?
Tak, jesteśmy przed próbą generalną i dla wszystkich, którzy wiedzą, co to oznacza, osób wtajemniczonych, no jest to stres, nie? Jest to stres związany z tym, jaki ogólnie kształt osiągnie, jakie będzie nasze przygotowanie. Ale ja myślę, że ten stres zasadniczo, on się u nas zamienia w motywację silną do tego, żeby te wszystkie próby, które są za nami, żeby zaczęły pracować na naszą korzyść, czyli że to, co wspólnie udało się do tej pory osiągnąć w kształtowaniu całego ducha tego spektaklu, jednocześnie poszczególnych postaci, że w rezultacie, jak dojdziemy, a to już jest przed nami niebawem, dosłownie już właściwie zaczynamy odliczać dni, że ta gotowość będzie na tyle duża, że sami uznamy, chwytając się prawdopodobnie za ręce i patrząc sobie głęboko w oczy, czy jesteśmy gotowi, żeby wyjść i pokazać ludziom, którzy są ciekawi tego spektaklu, ciekawi tego, jak aktorzy sobie poradzą z tymi problemami, z tymi jakby postaciami, że będziemy w stanie pokazać już teraz 1 grudnia formę na tyle zadowalającą, że nasi odbiorcy będą chcieli obejrzeć nas jeszcze raz.
No bo rozumiem, że spektakl nie jest jednorazowym wydarzeniem. Jakieś plany konkretne już macie w kalendarzu?
Oczywiście, że taka inicjatywa, taki projekt, który bardzo długo się składa, no oczywiście na antenie nie będziemy w tej chwili rozmawiać, jak długo i jakie były tryby przygotowawcze poszczególnych etapów. Natomiast rzeczą oczywistą jest, że takie przedsięwzięcie ma w swojej perspektywie jakby plan pokazania tego jak największej ilości odbiorców, stworzenia własnej publiczności, no i w rzeczy samej jakby pokazywania tego w jak największą ilość razy. A jak będzie w praktyce, oczywiście zobaczymy. No niczego jak w tym świecie być pewnie nie możemy. Natomiast 1 grudnia pokaże nam, w jakiej jesteśmy kondycji i pokaże nam poprzez reakcję odbiorców, czy będziemy mogli kontynuować to z zapałem.
Roman się nie dowie. 1 grudnia Dom Harcerza, Iwona Banaszak, Marcelina Iwanicka, Paulina Skiba, Szymon Bogusławski i Primo Polen byli gośćmi Radia Gdańsk. I to już wszystko w naszej audycji. Tomasz Olszewski, do usłyszenia.
Dobry wieczór z kulturą.